Storybox zaprasza do wysłuchania fragmentu książki
Olgi Haber. Oni. Czyta Joanna Domańska. Obudził mnie jakiś zgrzyt. Dziwny, metaliczny dźwięk, przypominający upiorny odgłos gniecionej blachy. Usiadłam na łóżku, nasłuchując. Jednak panująca w niewielkim parterowym domku cisza była wręcz wymowna. Wszystko musiało mi się przyśnić. Spojrzałam na Łukasza. Spał na brzuchu, przykryty skotłowanym lnianym prześcieradłem. Pomyślałam, że to dziwne widzieć go śpiącego na ulubionym miejscu Emila. Zerknęłam w stronę okna. Czerwcowa noc była parna, wilgotna. Po gwałtownej burzy, która wieczorem przeszła nad okolicą, nie było już śladu. Jednak targający konarami silny wiatr rodził we mnie dziwny niepokój. Poprawiłam opadające mi na twarz włosy. Przyglądając się wybrzuszonej wietrznymi podmuchami półprzezroczystej firanie, radośnie tańczyła w świetle zbliżającego się do pełni księżyca, wolna i beztroska. Pomyślałam, że jej zazdroszczę, że pewnie długo jeszcze nie będę się tak czuła. Nie po tym, co stało się w marcu. Stałam, wsuwając stopy w czekające przy łóżku bambosze i podeszłam do okna. Oparłam łokcie o parapet i wyjrzałam na zewnątrz. Otulona srebrną księżycową poświatą, polana za domem wydała mi się nagle dziwnie obca, jakbym widziała ją po raz pierwszy. Cofnęłam się w głąb pokoju i starając się poruszać bezszelestnie, wróciłam do łóżka. Łukasz wymamrotał w poduszkę coś, co zabrzmiało zupełnie niezrozumiale i wydał z siebie przeciągły świst. Ostatnio oboje miewamy zaskakująco dużo sennych koszmarów. Pomyślałam o wypadku. Odgłos, który przed kilkoma minutami wyrwał mnie ze snu, musiał być jedynie uparcie powracającym wspomnieniem tamtego zdarzenia. Pod świadomością, która wciąż gdzieś w mojej głowie usiłowała uporać się z tamtą nocą. Wspomnienia zaatakowały nagle, jak zawsze, nachalne, nieproszone, pełne dźwięków, krzyku i krwi. 2:14 nad ranem, w radiu smęcąca o utraconej wiosną miłości brytyjska wokalistka. Wypadający zza zakrętu samochód, pisk opon, omiatające przydrożne drzewa snopy reflektorów, zawrotna prędkość i dziki taniec na mokrej, zdradziecko-śliskiej jezdni. Strzępy moich myśli, fragmenty wspomnień. Jest pijany? Panikuję, odbijając kierownicą. Ten sprzeciwka zbliża się nieuchronnie, raz za razem zahaczając o mój pas. Maksymalnie zjeżdżam na pobocze, z trudem opanowując chęć gwałtownego wciśnięcia hamulca. Przy tak śliskiej nawierzchni skończyłoby się to pewnie poślizgiem. Koła chrobotają na wyżwirowanym poboczu. Fala mdłości podchodzi mi do gardła. Kilka sekund później pędzący z naprzeciwka szaleniec prawie się o mnie otarł. Nie widziałam nawet marki wozu. Oślepiły mnie jego światła. Po chwili z hukiem i dziwnym wizgiem jego samochód wpada na przydrożne drzewo, wbijając się w nie z całym impetem. Resztę pamiętam jak przez mgłę. Zatrzymuje się. Szosa jest pusta. Mży i jest przenikliwie zimno, a od strony pobliskiego jeziora idzie gęsta mgła. Trzęsą mi się nogi. Bohatersko walczę z kolejną falą mdłości. Robię niepewny krok do przodu, zlodowaciałymi palcami usiłując wybrać numer pogotowia. Wbity w drzewo samochód, teraz widzę, że stare białe BMW tkwi nieruchomy, zastygły w swoich ostatnich sekundach. Usiłuję dostrzec kierowcę. Nie wiem nawet, czy to mężczyzna, czy kobieta. W słuchawce zgłasza się znudzony, zachrypnięty głos. Pogotowie, mówi. Krzyczę coś bez ładu i składu, dzwonią mi zęby. Podchodzę bliżej, chociaż wcale tego nie chcę. Na myśl o krwi, zdradzieckich odłamkach przedniej szyby i nieludzko pocharatanej twarzy nieszczęsnego pirata prawie mdleje z przerażenia. Czytałam kiedyś, że obecnie szyby już się nie tłuką. Czemu więc uparcie myślę o tych przeklętych odłamkach? Idę dalej, krok za krokiem. Chociaż wcale nie chcę, chociaż mam ochotę dopaść swojej nowej Toyoty, wcisnąć się za kierownicę i jechać, dopóki nie zobaczę pierwszych nocnych świateł mojego miasta. Pogotowie, powtarza dyspozytorka głosem, w którym nadal nie słyszę nawet cienia empatii. bardziej poirytowanie. Robię jeszcze jeden niepewny krok. Moje zamszowe mokasyny nasiąkają wodą z mokrej trawy na poboczu. Po policzkach płyną łzy. A może to mrzawka? Bełkoczę coś o tragicznym wypadku. Język mam dziwnie skołowaciały, jak kiedyś po zażyciu nerwosolu. Nie mam pojęcia, czemu po zażyciu nerwosolu drętwieje mi język. Coś syczy. Myślę o ogniu. Czy wbity w drzewo samochód może się zapalić? Tłumaczę dyspozytorce, gdzie jesteśmy, usiłując podać jak najdokładniejsze wskazówki. Kobieta mówi, że karetka jest w drodze. W jej ochrypłym głosie udaje mi się w końcu uchwycić coś na kształt współczucia. Trawa jest coraz wyższa. Oprócz butów mam już mokre nogawki spodni, a lodowate zimno zdaje się przenikać mnie do szpiku kości. Wszystko wydaje się dziać w dziwnie zwolnionym tempie, chociaż wiem, że od wypadku musiały minąć co najwyżej 2 minuty. Zmuszam się, żeby przyspieszyć. Usiłuję przypomnieć sobie wszystko, czego uczyli nas na zajęciach z pierwszej pomocy, ale w głowie mam kompletną pustkę. Ten człowiek potrzebuje twojej zimnej krwi, mówię sobie, zastanawiając się, czy w ogóle zdołam podejść bliżej. Wiem, jakie są konsekwencje nieudzielenia pomocy. Jednak czy w takiej sytuacji można zmusić własne oporne ciało do posłuszeństwa? Mówią, że buzująca w żyłach adrenalina napędza do działania. Jednak ja czuję jedynie paraliżujący, obłędny strach.